super, super jest, jak nie kisisz tego w sobie, osobo. Jak wiem, że być może jesteś w jakiejś konserwatywnej wsi, na której jeżeli to wyjdzie, to cię wyniosą taczkami, ale jakby nie poddawaj się. I to też najważniejsze jest, że im bardziej...
Przyjdź do Krakowa.
Przyjdź do Krakowa na przykład. I im bardziej będziesz jakby pokazywał, że to jest takie wstydliwe i nie chcę tego robić, tym bardziej ludzie będą jakby tak do ciebie podchodzić. Jeżeli im pokażesz, że jakby jesteś dumny z tego i nie masz z tym problemu, to naprawdę i będzie łatwiej partnerkę znaleźć i będzie ci jakby sam z sobą się będziesz lepiej czuł i ludzie będą na ciebie lepiej patrzeć. Bo tak jest, w sensie im bardziej ja byłem otwarty na to i przedstawiałem to jako całkowicie normalną rzecz, tak ludzie po prostu przejmowali to i gdzieś sami to tak na to patrzyli.
Cześć, to Zoria Blue i podcast Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. To wasza ulubiona Zoria Blue i Przy zapalonym świetle. Patronatem objął ten odcinek i następne odcinki nowy magazyn internetowy, który się pojawił w polskich mediach, nazywa się heroin.pl i który się kojarzy z heroiną, ale to chodzi o angielskie bohaterka, heroine.pl, więc obczajcie też, bywają tam jakieś treści związane z seksualnością i z ciałem i z body positivity. Więc obczajcie, a poza tym możecie mnie znaleźć, jak wiecie, na Instagramie, na Spotify'ach. Trzeba tam dać te wszystkie followy i dzwoneczki, żeby dostawać powiadomienia i 5 gwiazdek na Apple Podcast i te wszystkie fajne rzeczy, które pomagają mi się rozwijać na różnych platformach. Więc zachęcam do tego. Najbardziej aktywna, jeśli chodzi o sociale, jak pewnie może już wiecie, bo też mnie obserwujecie. Jestem na Instagramie, czasem tam się na stories pojawiają różne pytania, na przykład jaki chcecie temat nowy, albo czy macie jakieś pytania do gościa, czy gościni odcinka, więc myślę, że jak ktoś chce w jakiś sposób zostać w kontakcie, to ten Instagram jest takim najbardziej żywym i najbliżej. Odpisuję też na wszystkie DM-y, chyba że są bardzo obrzydliwe, to wtedy blokuję, ale takich było mało. Albo piszę, żeby... A nie wiem, coś chciałam zabawnego powiedzieć, ale się zakręciłam, to nic nie powiem już więcej. Przejdźmy do odcinka. To jest drugi sezon tego podcastu. A dzisiaj w odcinku zaprosiłam do rozmowy i bardzo się cieszę, że się zgodził ze mną porozmawiać Karol. Cześć, Karol.
Witam, witam.
I będziemy rozmawiać o crossdressingu, bo ty jesteś crossdresserem. Tak. I u mnie zwykle tak bywa, i to jest tak się samo zrobiło, taki zwyczaj po prostu, że zwykle gadamy o jakichś językowych kwestiach na początek. Mm. Więc mi powiedz, czy jesteś transwestytą, czy crossdresserem?
Okej. Okay. Tutaj też od razu będę przedstawiał też całość gdzieś historii może nawet... Tak. Tego
czy ja nie będę musiała, nie? I nie wyjdzie na to, że się nie przygotowałam, więc...
Znaczy, że to całość crossdressingu. Mam na myśli raczej tutaj nasze polskie poletko, bo wiem, że gdzieś... Oczywiście, no zazwyczaj działo się to gdzieś w szafie i nikt o tym nie mówił. Dopiero niedawno się zrobiło gdzieś w Polsce o tym tak, że no... Można o tym jakoś tak mówić, żeby nie było aż tak dziwnie, jak kiedyś. No i właśnie na początku w ogóle to się zaczęło od oczywiście gdzieś tego całego... w tego community wokół anime, tak zwane mango zjeby gdzieś to promowały. I wtedy było takie bardzo, oczywiście teraz z perspektywy czasu wiemy, że to słowo jest, że tak powiem, negatywnie nacechowane, ale wtedy mówiło się na to trap.
Trap? Aha.
Nie mówicie ci to nic?
Nie.
O, ciekawe.
Się źle przygotowałam, sorry.
Nie, spoko. Wiem, że to gdzieś wypłynęło właśnie z tego środowiska anime, bo było tam dużo gdzieś... To był taki typ postaci, który właśnie gdzieś crossdressował, czy tam no, przebierał się za tą płeć, że tak powiem, przeciwną. I jakby tam też chodziło trochę o to, że czasem było to jakiś comic relief, trochę, ale też żeby nie pomylić tego z kabaretami. Bo w kabaretach właśnie jest to tylko comic relief, a w anime zazwyczaj wyglądało to tak, że ta postać przebierała się za te postaci, jakby za tą przeciwną płeć, ale nikt nie tłumaczył dlaczego. Po prostu tak było i tyle, nie? No i właśnie gdzieś tam na tym, za pomocą, że tak powiem, konsumpcji tych mediów, jakoś się trochę w internecie przynajmniej zrobiła trochę mniejsza stygma. Przynajmniej od mojej strony tak to wyglądało. Bo też wiem, że na przykład od strony takiego zwykłego zjadacza chleba, który gdzieś nie siedział w środowisku anime, to najwięcej dobrego zrobił show na Netflixie Drag Race. Ja pamiętam, jak byłem chyba w... To była pierwsza technikum i tak mega siedziałem w szafie jeszcze z tym. W ogóle nic jakby nie pokazywałem nikomu.
To o tym jeszcze pogadamy, ale jeszcze z transwestytą mi powiedz, jak to jest. Czy to się używa tego, czy nie? Bo
nie lubię tego słowa osobiście.
Mhm, nie lubię.
Kojarzy mi się z jakimiś takimi... Kojarzy mi się na pewno z transseksualizmem. Mhm. Jakby bardzo podobnie brzmiące te słowa, które oczywiście znaczą co innego. Ale gdzieś, nie wiem, mylenie tego... Znaczy jakby słowo właśnie transwestyta może jakby mylić. A to nie o to chodzi. I crossdressing jest dużo jakimś takim ładniejszym słowem. Może chodzi o to, że jest po angielsku, więc też jakoś tak...
Mi się to tak trochę kojarzy, wiesz, jak na przykład teraz nie używa się słowa prostytutka, na przykład to sex workerka, nie? Bo jakby nie chodzi o to, że prostytutka ma w sobie coś złego, tylko po prostu ma jakąś stygmę, jakieś skojarzenia, które są negatywne we społeczeństwie. Więc ja to odbieram tak, ale jeżeli się mylę, to powiedz, bo to jesteś ekspertem od tego, że po prostu transwestyta ma jakieś konotacje negatywne. Więc dlatego się przechodzi na ten crossdressing, bo to jest wolno od konotacji jakichś, nie?
Tak, dokładnie. I też wydaje mi się, że mimo wszystko transwestyta jest to jest termin taki bardzo bardzo poważny. Kiedy ktoś mówi, że ktoś jest transwestytą, no to jakby już sobie człowiek wyobraża po prostu, że tam, nie wiem, na przykład tylko te ubrania przeciwnej płci nosi albo coś takiego. A crossdresser jest dużo bardziej lightowy, jakby crossdresserem można oznaczyć, jakby określić kogokolwiek, kto gdzieś tam chociaż trochę się przebiera. I to też jest po prostu szeroki termin całkiem.
Bo chodzi o to generalnie w crossdressingu, że ktoś się ubiera w ubrania, które są zwykle standardowo przypisywane do innej płci niż ta osoba jest. Prawda?
Zgadza się.
Mhm. Tylko, że ja się tak zastanawiałam nad tym w ogóle, jak myślałam o tym odcinku, że tak naprawdę jakby taki był idealny świat, to ten odcinek jest w ogóle bez sensu cały.
Oczywiście, no bo jakby, tak.
Wiesz o co chodzi, co komu do tego, że sobie facet ubierze cekinową spódnicę? Jakby no, what the fuck?
Gdybyśmy żyli w idealnym świecie.
Wymiaków i jest okej. Okay. Więc jakby z tej perspektywy jakiegoś takiego podejścia do życia, no to jakby what the fuck, o czym my w ogóle po sobie o tym rozmawiamy. No ale nie żyjemy w idealnym świecie, więc...
Dokładnie, no cały ten podcast jest chyba prowadzony dlatego, że nie żyjemy w idealnym świecie. W idealnym świecie ludzie by rozmawiali otwarcie o rzeczach.
Widzisz, czerpię po prostu, czerpię, mój podcast czerpię z bólu istnienia i powalonego świata. Anyway, no i druga rzecz taka, którą się zastanawiam, że tak naprawdę jest takie jak crossdresserki, wiesz o co chodzi, bo jakby w kobiecym ubraniu, myślę, że to jest taka jedna z małych dziedzin w porównaniu do mężczyzn, my mamy o wiele więcej wolności, ja mogę sobie ubrać spodnie, nawet sobie umiem ubrać garnitur i zwłaszcza jak być jakoś tak bardziej skrojony powiedzmy na kobiecą sylwetkę, no to jest jakby luz, nie? A tu nagle, jak to jest mężczyzna, który chce ubrać sobie po prostu suknię, nie wiem, z falbankami, to nagle jest jakiś what?
No tak, to jest problematyczne. Ja pamiętam, że zawsze miałem o to, że tak powiem, ból dupy, że kurde, czemu lochy se mogą chodzić w czym chcą, a ja nie. No, ale też wiecie, no, w sensie nie wiem, jakby wydaje mi się, że kobiety jednak mają gorzej na świecie i to jest tylko jakiś tam jedna kropla tego przywileju w morzu gówna.
To prawda, to prawda. No dlatego powiedziałam, że jedno z niewielu rzeczy, gdzie wiesz, gdzie mamy więcej wolności.
Tak, pewnie. Więc korzystajcie z tego, bardzo pewnie fajnie macie w życiu.
Okej, okay, no to mamy już, wiemy mniej więcej, co to jest ten crossdressing i tak dalej. I powiedz, już wspominałaś o technikum, tak? Że cię to kiedyś... Ja w ogóle, to będzie odcinek, w którym na początku gadam więcej niż mój gość, ale nie bój się, będziesz miał też przestrzeń, bo ja jeszcze powiem też, skąd się wzięła ta idea, dlaczego teraz chciałam nagrać ten odcinek. Miałam taką sytuację, że znam osobę, to jest ta osoba mi pozwoliła na powiedzenie tej historii, więc jakby też nie ma problemu. Znam taką osobę, której byłam na kursie jakby naprawy czy serwisowania rowerów, takich normalnie rowerów. I znamy się po prostu tak z jakiegoś fejsa, powiedzmy, nie wiem, 7 lat, ale nie jest to taka znajomość, żebyśmy chodzili na kawę co tydzień. I ja kiedyś coś postawałam na moim Instagramie takim międzynarodowym po angielsku, Zoria Blue, nie na tym polskim przy zapalonym świetle, coś o fetyszach nagrywaliśmy, jakiś ktoś ma fetysz i w ogóle. I on mi się odezwał do DM, I tak zaczął podpytywać trochę, czy ja tak chciał sprawdzić, czy jestem taka open-minded i w ogóle. I później wysłał mi wiadomość, ale to była taka ta wiadomość, co jak otworzysz na Instagramie, to ona później zniknie. I tam napisał właśnie, że ma taki fetysz czy kink, że ten, że z tym crossdressingiem. I tak wyczuwał jakby teren, czy może mi się jakby zwierzyć z tego. A ja w ogóle zrobiłam mnóstwo koluzji w ogóle i zaczęliśmy o tym normalnie gadać. I był taki moment, że na przykład kilka dni gadaliśmy bardzo intensywnie, bo ja czułam, że on potrzebuje z kimś o tym porozmawiać. I później się okazało, że ja byłam pierwszą osobą, którą on o tym powiedział. Tak. Bo ma dziewczynę od wielu lat i tak bał się trochę jej to powiedzieć i tak dalej. Więc nawet gadaliśmy o tym podcaście, że może by chciał wystąpić, ale wiesz, to jest Czech, więc nie za bardzo tutaj by to zadziałało i tak dalej. Ale jakby to był taki moment, kiedy ja pomyślałam, że chciałabym na ten temat nagrać odcinek. Więc to tak chciałam tylko w ramach tego. No jak to było u ciebie z tym odkrywaniem? Bo to było u tego mojego znajomego, a jak to było u ciebie?
Otóż, dobrze, no to przejdźmy jakby do najgłębszych zakamarków mojego mózgu.
Yes.
Zajrzyjmy lubię w przeszłość. Nie wiem, no już pierwsze wspomnienia w ogóle, które miałem gdzieś z dzieciństwa. Pamiętam, że siedziałem w przedszkolu i tak sobie siedziałem na podłodze i widziałem taką dziewczynę, która miała taką zajebistą kokardę we włosach. I tak sobie siedziałem i sobie myślałem, kurwa, jaka zajebista, ale ja bym chciał taką mieć. Czemu ja coś takiej nie mogę mieć? I pamiętam, że ona tak totalnie z dupy do mnie podeszła i mi dała tą kokardę i dała mi ją we włosy i powiedziała, że jestem śliczny. I poszła.
Ojej, sweet. No,
i wtedy byłem jak nice.
Nie, dzieci takich rzeczy często jeszcze nie ogarniają, czy jakby tak. Nie mają jeszcze tych wzorców, nie?
No i potem gdzieś tam, nie wiem, i potem całe, praktycznie do technikum miałem takie, że chciałbym to zrobić, ale przecież tego nie zrobię, bo nie jakby, co ja jestem, jakiś perwert? Pamiętam, że sobie jakby wytworzyłem w sobie jakby umiejętność, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ona zaszła, żebym jakby znalazł się w tej sytuacji, ale żeby nie było tak, że ja to chciałem zrobić.
Okej, okay, a dasz jakiś przykład? Bo to jest mega ciekawe.
Wiecie, na przykład grupa teatralna jest.
Aha.
I że o nie, kurczę, zaplanowałem sztukę na takich i takich aktorów, no i nie mamy jak obsadzić aktorki. Co my teraz zrobimy? Albo o kurczę, przeklałem z tobą zakład. I to.
Okej.
Wiecie, takie rzeczy, więc no nauczyło mnie to jakiegoś takiego po prostu szachów 4D psychicznych z ludźmi, żeby tylko móc to zrobić i żeby to zrobić, ale żeby nie było, że ja chcę to zrobić.
Niesamowite. No, więc... No. I kiedy pierwszy raz jakby na świadomie, bez takich powiedzmy manipulacji w cudzysłowie, się przybrałeś pierwszy raz?
A,
albo
to
ubrałeś
jeszcze,
coś tam?
To jeszcze gdzieś tam powiem, to jeszcze długa droga do tego. Okay. Bo pamiętam, że pierwszy raz w ogóle byłem wtedy jeszcze młody, to była chyba też gdzieś tam może pierwsza technikum i przyjechałem do Krakowa. Siostra mojego kuzyna, u której nocowałem, miała koleżankę i ona nas, ta siostra, zostawiła, zostawiając tylko z tą koleżanką, której absolutnie nie znałem i byłem prawie pewien, że już nigdy jej nie spotkam. I wtedy jakby zrobiliśmy sobie, bo siedzieliśmy tak do drugiej i zrobiliśmy sobie taki, kurczę, wieczorek szczerości. Tak wyszło dosyć naturalnie. I pamiętam, że jej się pierwszy raz z tego, znaczy to była pierwsza osoba, której w ogóle powiedziałem o tym. Pierwszy raz w ogóle wyłożyłem to z mojego mózgu, żeby komuś to powiedzieć.
O, oh, wow. A ile miałeś lat?
Wydaje mi się, że to mogło być 16 albo 15, ale wydaje mi się, że raczej 16. No i pamiętam też, że to było takie dziwne, bo wiesz, ja byłem wtedy jak, o mój Boże, to jest przerażające, ona mnie przecież nabije na pal zaraz, ale powiedziała mi, że no nie, no Karol, wiem, że jesteś ze wsi i że tam się dziwne rzeczy, że tak powiem, dzieją.
Przepraszamy wszystkie osoby, które są z małych miast i ze wsi.
Ale tutaj w Krakowie jest chillera. Tutaj jakby to nie jest nic dziwnego. Wtedy byłem jak czad.
Okej. Okay. No. I postanowiłem zdać na UJ.
Na szczęście nie. Pierwszy w ogóle moje studia to się zapisałem na AGiech, ale to jest jeszcze później gdzieś tam. No i pamiętam, że gdzieś tam coraz bardziej to we mnie buzowało. Już wtedy wiedziałem, że no to nie jest koniecznie tak, że muszę być z tym jakby na zawsze sam i że może są jakieś osoby, którym mogę to powiedzieć po prostu.
Znaczy cudowne jest to, że ten pierwszy moment, kiedy się komuś zwierzyłeś, zostałeś przyjęty taki, jaki jesteś, bez oceniania i pewnie częściowo, nie wiem, pewnie miałeś jakieś intuicje, że wiesz, nie powiedziałbyś komuś, od kogo byś czuł, że cię może, wiesz, odrzucić czy skrytykować, ale i tak jakby jest to, myślę, super, bo mogła być inna sytuacja, gdy ktoś by ci powiedział, że jesteś po prostu zboczony albo coś w tym stylu i jakby cię to mogło zablokować, nie? Na jakiś czas.
Tak, tak, pamiętam. No wtedy to by chyba, nie wiem, co bym zrobił. Ale no ja bardzo, bardzo gdzieś wtedy uważałem z tym, no. Tak jak mówię, całe też swoje życie trochę gdzieś poświęciłem na to, żeby nikt absolutnie nie pomyślał, że to mogę robić. I jakby wręcz robiłem jakieś takie wręcz groteskowo, stereotypowo męskie rzeczy, tylko żeby sobie udowodnić, że nie, prawda, ja tam patrzcie, jak tu na siłownię chodzę, o kurwa, patrzcie, jak jestem byczek zajebisty.
Aha, aha.
No. Więc bardzo dużo dziwnych rzeczy gdzieś człowiek robi, kiedy nie chce pokazywać prawdziwego siebie. I pamiętam, że mnie to strasznie bolało w ogóle, jakby dużo gdzieś tam depresji też może nawet przez to było, znaczy depresji, to jest tak trochę jakby skrót myślowy, ale gdzieś dużo przykrości mi to sprawiało. No i pamiętam, że w końcu się wkurzyłem i stwierdziłem, że dobra, koniec tego. Jadę na konwent za niedługo, w sensie jakby wtedy, i stwierdziłem, że dobra, to sobie zrobię taki strój. Oczywiście, że
pewnie
tak powiem,
jakiś konwent fantastyki, czy jakiś LARP, coś w tym stylu, tak?
Konwent anime.
A, okej, okay, dobra.
Pamiętam, że wtedy byłem tak bardzo gdzieś zafascynowany anime, gdzieś, które, że tak powiem, jest taki nurt, Mou się nazywa i jest ogólnie o nastolatkach. To jest oczywiście gdzieś tam robione mimo wszystko dla ludzi w szkole średniej, mężczyzn zwłaszcza, że te nastolatki takie trochę przeseksualizowane, ale gdzieś tam, nie wiem, mnie to jarało tak trochę, znaczy nie, że te nastolatki, tylko to, że gdzieś tam obserwuję takie normalne życie, znaczy tak mi się wydawało, normalne życie nastolatek i ach, kurczę, ale czad. I sobie to oglądałem i pamiętam, że wtedy miałem dużą jakąś jazdę na mundurki szkolne.
To mi się mega kojarzy z anime, nie wiem czemu.
Tak. Dokładnie. Kojarzysz taki marynarski mundurek?
Tak, to jest pierwsza moja myśl. Ale tak no, chodzą w Japonii podobno faktycznie do szkoły, nie?
Tak, tak, chodzą tak w Japonii, więc, więc jest to jakby gdzieś... jest to dobre nawiązanie. Znaczy dobre, no popularne i w kulturze się dużo zapisało.
I na tym konwencie zaszalałeś.
Tak, i pamiętam, że wtedy się w ogóle bałem kupować sobie rzeczy, więc wtedy okazało się, że moja mama jest krawcową. I jak wychodziła z domu, albo szła spać, albo coś, to się zakradałem tam i używałem jej maszyny, żeby sobie uszyć ten mundurek.
Wow! No nie, to jest wyższa szkoła jakaś, wow.
To prawda, ale co jest jeszcze lepszego? Pamiętam, że już ostatni dzień, już wszystko na finiszu, już sobie myślę, dobra, udało mi się zrobić to tak, żeby nie zauważyła. I pamiętam, że ostatni dzień ona przychodzi tam, ja tego nie zdążyłem schować i tak podchodzi, obczaiła, co tu się wydarzyło. Podnosi ten cały strój, patrzy na tą spódniczkę, jak ją ogląda i mówi, o, wow, nawet gumkę sobie wstrzyłeś, super. Wow. I mnie puściła. Do tej pory zastanawiam się, czy ona po prostu nie zczaiła, co to było za jakby za strój, czy może po prostu miała wyjebane, a może po prostu nie chciała mieć, jakby nie chciała w ogóle w to wchodzić.
Znaczy w ogóle respekt, bo to, ty to opowiadasz, jakby to było jakieś takie mega łatwe, nie, że ale uszyłem sobie mundurek, a myślę, że szycie ubrań to nie jest taki znowu, wiesz, easy, więc naprawdę respekt dla umiejętności.
Tak, to nie jest takie easy, bo mundurek się rozpadł zaraz po konwencie.
Aha, okej.
Okay. ale jakby dzielnie służył i no i cóż. No i w końcu pojechałem na ten konwent. Pamiętam, że pierwsze gdzieś moje pierwsze moje doświadczenie, jakby założyłem już ten mundurek i byłem takie, a kurde mać, ale super. I pamiętam, że strasznie się bałem wyjść z toalety. Aha. Po prostu myślałem, że zaraz mi pikawa wsiądzie. Aha. No i tak dobra, zamykam oczy i wychodzę z tej toalety z zamkniętymi oczami i idę tak po prostu obsrany, że nie wiem, co się zaraz stanie. Czy ktoś mnie, nie wiem, zabije tutaj? I nagle czuję, jak coś takiego małego się do mnie przyssało. No i otwieram te oczy i się patrzę. A tam jakaś mała dziewczynka, która się do mnie przytula i mówi, że jestem śliczny.
O Jezu, ale super.
No.
Ej, a jeszcze tak chciałam, do tej mamy pomyślałam, a nie miałaś takiej myśli, żeby... Jesteś w ogóle wyoutowany przed mamą, czy nie?
Nie, nie, ona...
Jesteś.
Nie, to nie jest...
Okej, okay, bo tak pomyślałam, że czy ją kiedyś pytałaś o tą sytuację, ale w takim razie, jak jesteś wyoutowany, no to jakby nie miałoby to sensu.
Tak, tak. Nie, rodzice nie wiedzą i może... W sensie, nie wiem, uważam, że powinno się outować rzeczami, ale jeżeli i tak nie zrozumieją, no to w sumie po co?
Znaczy, pewnie zależy, jak to jest dla ciebie ważne, na przykład dla twojej jakiejś tożsamości, czy... No bo jakby, wiesz, no ja nie wiem, nie mam nic takiego chyba do wyoutowania jakiegoś mega hardkorowego, no ale też jakby nie gadam o wszystkim z rodzicami, o wszystkich jakichś moich, zainteresowaniach, upodobaniach, wydarzeniach i śmiesznych historiach, więc jakby... Wiesz, na ile to jakby jest niewyautowanie, bo byłoby to problematyczne, a na ile to po prostu jest niepotrzebne.
Kurczę, nie wiem, mi się wydaje, że to jest... Znaczy, zależy od po prostu twojej relacji z rodzicami. Jeżeli to jest coś ważnego dla ciebie, to zrób. Jeżeli nie, no to po co?
Mhm. A u ciebie to jest dlatego, że to nie jest na tyle ważne, że uważasz, że powinni wiedzieć? Czy na tyle dlatego, że po prostu nie masz aż takiej relacji i nie chcesz po prostu niepotrzebnych jakichś stresów z tym związanych?
Nie, no po prostu nie mam z nimi relacji. W sensie, no... Nie byliśmy, że tak powiem, najbardziej zganą rodziną, no to jakby, nie jakąś patologiczną, no ale jakby, no jestem w Krakowie teraz, prowadzę własne życie. No.
To rozumiem totalnie.
Cóż.
Dobra, no to ten, ja ciągle mam przed oczami ten obraz, tej, jak wychodzisz z tej toalety, tak gdzie teraz mi zabrało, i ta mała dziewczynka, ta, która ci mówi, że to jest śliczna, to musiało być niesamowite, nie?
No niesamowite to było dla mnie, strasznie. No ja myślałem, że po prostu popłaczę się ze szczęścia, ale no... prawie trochę popłakałem się wtedy, ale...
Pewnie jakbyś nie był, wiesz, nauczony, że faceci nie płaczą, to byś się popłakał, ale...
Tak, no strasznie... Wiesz,
zachować się po męsku.
Dokładnie. Spódniczce, ale dalej po męsku, oczywiście.
No. Aha, okej. Okay. I co dalej?
No i co dalej, no? Gdzieś... Pamiętam, że trochę miałem taki problem, bo oczywiście gdzieś... Już jako, że to było tylko konwent i to, że jakby też sam uszyłem ten mundurek, to jak wspominałem o tym ludziom, że okej, okay, no ubrałem taki mundurek, gdzieś spódniczka ładna. Pamiętam, że też miałem takie te podkolanówki, bo wtedy też gdzieś, oczywiście bardzo ważny element tego. I pamiętam, że gdzieś jak mówiłem, że to zrobiłem, to patrzyli się na mnie dziwnie, że co? Co? O co chodzi? Ale potem jak wspominałem, że uszyłem to sam, to byli jak okej, okay, bo tutaj nie chodzi o to, że chcesz to się przebrać, tylko po prostu, że lubisz szyć i sam to zakładasz. To jest totalnie zrozumiałe. Jakby jest dużo bardziej akceptowalne, że założyłem to, bo chciałem to uszyć, niż chciałem to uszyć, żeby to móc założyć.
Okej, ciekawe. I to był jakiś taki przełomowy moment dla ciebie w tym wszystkim?
Tak, jak najbardziej. Już od tamtej pory już właśnie zacząłem o tym otwarcie mówić i obczaiłem też, że jeżeli coś powiesz z wystarczającą pewnością siebie, to nikt nie będzie pytał, o co chodzi. Ktoś, wiesz, przychodzi do ciebie i mówi, co? Czyli mówisz, że przebierasz się za laskę na konwenty? Tak, oczywiście, że to robię. I kogoś po prostu muruje. No nie wie, co odpowiedzieć na taką rzecz. Mówię, tak, robię to.
Ekstra.
No. I o to chodzi, żeby to tak powiedzieć, żebyś to nie tyczył się głupio, tylko że ta osoba się poczuła głupio, że w ogóle o to zapytała.
Ekstra.
To ma być najbardziej oczywista rzecz, jak już ktoś was o to zapyta kiedyś.
Okej. Okay.
No, więc...
Okay.
Polecam.
I teraz, jak to teraz u ciebie wygląda? To jest tylko głównie na jakieś tego typu imprezy jak konwenty, czy już też jakby w życiu prywatnym, albo może nawet publicznie?
No właśnie. I tutaj, nie, publicznie raczej nie, ale też dlatego, że w sumie nie wiem. Zastanawiam się, czy bym miał okazję i mógł jakby tak sobie spokojnie robić to publicznie, to bym to robił. Ale na tę chwilę wydaje mi się, że wiesz, mam jakieś takie fajne swoje ubrania żeńskie i w nich chodzę na imprezy na przykład, albo...
Ale imprezy jakie?
No właśnie, gdzieś to zaraz przyjdziemy do tego, bo tu jest jeszcze ten mimo wszystko aspekt kinkowy i tego całego erotycznego, że tak powiem,
okay,
erotycznej warstwy.
Faktycznie, okej. Okay. Czyli chodzisz teraz na imprezy, masz jakąś swoją garderobę damską, tak? I... Mm-hmm. po domu
głównie, głównie szytą przeze mnie. Tak, tak, czasem sobie lubię, na przykład jak dziewczyna do mnie przychodzi, to sobie robimy taki wieczór, że no, ja się ubieram i sobie tak chodzę po domku.
A szyjesz też jej ubrania?
Czy jej szyję ubrania? Nie udało mi się jeszcze, ale to dlatego, że po prostu nie miałem okazji. Wydaje mi się, że bardzo chciałbym jej użyć jakąś szkodową kieckę.
No. Ekstra. Jeszcze jedną rzecz bym chciała tutaj wyjaśnić, bo myślę, że to może być taki stereotyp, który jest nieprawdziwy i taki skrót myślowy. Bo ty nie czujesz się jako kobieta, czy czujesz się kobietą? Jak to masz z tożsamością?
Okej. Ciężko stwierdzić. W sensie, nie wiem, ja nie zadaję sobie takich pytań w ogóle.
Okej.
Więc no ja mam ból dupy, straszny ból dupy o to, że niektóre rzeczy mogę robić, a niektórych nie, z racji tego, że jestem mężczyzną. Ale czy to jakoś się przekłada na jakąś taką głębszą rozkminę o identyfikacji? Chyba nie, no.
Okej. Czyli w sumie nie identyfikujesz się z żadną z płci, czy po prostu z automatu mężczyzna, a reszty jakoś nie ogarniałeś?
Tak, no w sensie, no przypisali mi płeć, no przyróżny mężczyzna, nie rozkminiam tego po prostu.
Nie rozkminiasz. Bo jakby chciałam też tym pytaniem podkreślić, że, bo wiele ludzi może mieć ten błąd myślenia, że osoba, która się rozdresuje, to może by się czuć mężczyzną i być mężczyzną. W sensie, no czuję się mężczyzną, że to nie chodzi o transpłciowość, czy że tak. To nie chodzi, że to jest trans kobieta i to jest ktoś, kto chce być kobietą, albo czuje
tak,
się kobietą.
Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby to rozgraniczyć.
To jest coś innego, zupełnie, tak. Czy nie innego, jakoś pewnie się to wiąże czyś, ale że to nie jest to samo, bo myślę, że to może być taki główny błąd myślenia, że ktoś się przebiera za babę, to pewnie chce być babą.
Tak, to prawda. I jakby wobec mnie jakby to pytanie jest często zadawane, czy ej, Karol, masz jakieś problemy z identyfikacją?
Ja mam dużo problemów, bo nie wiem, czy...
No właśnie. Może się zacznij za babę przebierać, to się zaczął pytać.
Zgubiłem dowód, mam problem z identyfikacją. Boże, jaki super. Przepraszam. Przepraszam, że kiedyś słuchałam ten podcast.
Okej,
więc to wyjaśniliśmy. A jeszcze chciałam rzucić, bo czytałam, że jest coś takiego, takie pojęcie jak gender fuck. Tak?
Gender fuck?
Nie znasz to? Ja to czytam, że to jest
akurat
osoba, która na przykład nosi, nie wiem, sukienki, ale masz też wąsy i brodę, jak ta Conchita, nie? Tak się nazywała ta
tak, było.
Że to jest taki już zupełnie totalny miks, że niby nosisz ubrania, które są przypisywane kobietom, ale tak naprawdę masz zarost, który jest przypisywany mężczyzną, że to jest taki właśnie genderfuck. Ale to tak chciałam tylko rzucić, ale jak widzę, to nie jest jakiś popularny termin, który gdzieś wygooglowałam.
Ja chyba słyszałem o tym generalnie, ale... Tak. Nie, wiesz co, bo też chodzi o to, że to nie jest tak, to jest bardzo ważne, żeby gdzieś to zrozumieć. W sensie, oczywiście, rodzaje crossdressingu są bardzo różne. Każdy robi to też z trochę innego powodu, do tego możemy potem przejść. Ale ja to robię z takiego powodu, nie dlatego, że chcę się przebrać za babę, tylko chcę po prostu się ubrać ładnie i jakby no problem jest taki, że no, uważam żeńskie ubrania za ładne. Więc jakby... No nie wiem, chcę być ładny.
Okej, rozumiem. Właśnie cię chciałam zapytać, ale troszeczkę już w sumie fajnie mi rzuciłeś piłeczkę tutaj. Właśnie po co to robisz? Czy to jest kwestia tylko estetyki?
Wiesz co? Wydaje mi się, że okej, bo to też jest problem duży z właśnie tą seksualnością, która gdzieś tu się nałożyła na to wszystko. Do tego, tak jak mówię, później przyjdziemy, ale tak, wydaje mi się, że głównie chodzi o estetykę. No po prostu lubię na przykład lubię gdzieś, kurczę, bo problem jest taki, że jestem w takim środowisku, które bardzo nie chce być seksualizowane, więc rzucenie tego w tym kontekście może nie być, w sensie jestem w takim bardzo, lubię estetykę po prostu. Głównie właśnie w anime siedziałem, więc lubię te takie... Zaczęło się od tych takich spódniczek, oczywiście. Wszyscy kojarzą, o co chodzi. Mundurki, cosplaye. Też jakieś takie, nawet historyczne trochę. Jakieś rokoko na przykład. Kojarzycie rokoko? To takie pufiaste kiece z jakimiś tam halkami. No to właśnie gdzieś też takie klimaty. Więc tak.
Czyli u ciebie chodzi głównie o to po prostu estetykę, a na przykład bo wiesz, możesz zrobić ładne rzeczy z typowo męskich rzeczy, nie? Możesz sobie zrobić, nie wiem.
Mogę, ale właśnie o to chodzi,
kolorowe spodnie albo coś w tym stylu.
One do mnie nie przemawiają, w sensie uważam, że są nudne. Mogę sobie takie spodnie nosić codziennie. A już takie rzeczy, one są, może chodzi o to trochę też, że to jest taka stygma na to i że to jest rzecz, której nie mogę robić normalnie i dlatego mi to takie jara.
Owoc zakazany, tak?
Tak, owoc zakazany, no może o to chodzi. Ale nie wiem, też wydaje mi się, że to jednak żeńska moda jest dużo bardziej ciekawa i nieważne, jak tutaj będziemy się dwoić czy troić, no nie są to porównywalne rzeczy. Jak pójdę na męski dział, to mam kurwa jedną koszulkę, znaczy 5 t-shirtów szarych i tam jedne dżinsy. Jak pójdę na żeński, to mam milion kolorów, milion krojów, wszystko czego po prostu sobie zapragnę, to mogę tam mieć.
To jest mega prawda. No ja teraz myślę, bo jestem performerką burleski właśnie stąd też Zoria Blue i jakby burleska też tam są osoby męskie, żeńskie i jakieś tam też inne, wszystko co pomiędzy, jak to tam się identyfikuje. No ale jednak zwykle jest tak, że większość to są takie, to są kobiety i mają takie przypisywane kobietom ubrania. Później są mężczyźni, którzy zwykle też ubierają te kobiece ubrania. Czy tam powiedzmy, nie wiem, osoby niebinarne i tak dalej, żeby być tutaj inkluzywny, wiadomo o co chodzi, ale mega mało jest performerów, to jest naprawdę mały procent albo promil, którzy są mężczyznami i robią to burleskę w tym męskim, w tych męskich jakby ubraniach, że na przykład jest garnitur czy coś i jest jakiś retro, etc. Bo tak jak mówisz, mi się wydaje, że to też nie jest takie ciekawe potem, no bo co w spodniach jest jakby, można zrobić spodnie brokatowe i tak dalej, można się jakoś tym pobawić, ale ciągle to później jakby spływa w tą stronę tych żeńskich ubrań, które są bardziej ekstrawaganckie i mają jakby więcej możliwości.
Tak, i też jakby kulturowo no, są seksualizowane trochę jednak. W sensie męskie ubrania no, nie są seksualizowane. Trochę się to zmienia już powoli, ale to są tak po prostu wolne gdzieś zmiany, że no, i dlatego też... Nie wiem, no jest na przykład, jak już w tym worku crossdresserów są na przykład mężczyźni, którzy po prostu majty noszą kobiece. W sensie jakby to jest całość gdzieś tego ich podjarania.
Albo ja słyszałam na przykład taka jedna designerka, która robi głównie właśnie takie rzeczy, pasy do pończoch, jakieś takie też szlafroki, takie eleganckie. No to ona mówi, że na przykład też ma gorsety robi przede wszystkim, bo że zapomniałam. I mówi, ma też sporo, no sporo, jak na to, jak to funkcjonuje. Ma sporo męskich klientów i na przykład są ludzie, którzy noszą sobie pas do pończoch i pończochy pod garniturem, tak idą do pracy. Im się to podoba. Więc taki dirty secret troszeczkę, więc mega. A jeszcze jedna rzecz, przepraszam, jak gadamy o tej modzie, mi się teraz pomyślałam też, jak byłam na różnych, poszłam na jakieś fetysz party, czy takie powiedzmy seks fetysz party, czy coś, to możecie w innych odcinkach posłuchać, jak opowiadam o tym. taki mały teaser. To na przykład miałam tak, że szłam z kimś, z facetem szłam jakimś, kolegą czy coś. Słuchajcie, musimy przerwać, bo była ważna sprawa z kluczami, ale wracam teraz do myśli, bo jeszcze jedna rzecz mi wpadła, że jak chodziłam, jak wspominałam o tych sex parties, czy coś, to tam zawsze jest jakiś dress code fetyszowy na przykład. I miałam takie sytuacje, że szłam z jakimś kolegą, czy z kolegami, czy w ogóle z grupą znajomych, a zawsze faceci mieli strasznie mega problem, co mają ubrać. No bo wiesz, jak kobieta, no to na takie jakąś imprezę, może nawet nie fetyszową, ale taką bardziej, wiesz, sexy, no to wiesz, jakieś tam ładną bieliznę koronkową, jakiś harness, jakąś, nie wiem, sexy spódniczka, coś zawsze się znajdzie takiego sexy w klimacie. Nie masz problemu, nawet nie musisz specjalnie gdzieś tam lecieć i kupować do sklepu. Ale faceci, co mają, kurde, ubrać czarne ten slipki, czy w ogóle, wiesz, już muszą special mieć jakiś harness kupić, czy coś. Jest od razu jakby z wejścia też jakby większy problem, nie? W tym.
Tak, ale wydaje mi się, że też to ma gdzieś dwie warstwy. No po pierwsze, pierwsza jest taka, że no nie mamy za dużo po prostu, tak jak mówisz, jakichś takich no możliwości, żeby się ubrać jakoś tak seksownie, że tak to ujmę. Ale też jest trochę taki problem, że jakby z tego, co jakby zauważyłem po moich doświadczeniach z tak powiem, tymi żeńskimi ciuchami, to nie wiem, tam mam taki wybór, że jak chcę się jakoś ubrać w te żeńskie ciuchy, to wtedy jakby myślę o tym, jak chcę się ubrać, nie? I jakby jaki chcę mieć vibe, co tam, co ma za tym iść, jaki jakby na to pomysł mam, nie? Jak się ubieram męskie ciuchy, no to się po prostu chcesz się ubrać, nie? I się po prostu ubierasz spodnie, żeby mieć spodnie. No i jakby no, nie myśli się o tym, nie? No i wtedy, kiedy jest ten to wymuszenie, żeby jakby odtworzyć jakąś estetykę, w tym wypadku jest to gdzieś no taka około seksualna, no to wtedy pojawia się problem, no bo pierwszy raz w ogóle musisz coś takiego zrobić, że musisz się ubrać jakoś konkretnie. I oczywiście jest na przykład strój galowy, ale on też jest, on ma tak mało, że tak powiem, możliwości, że no też tam nie ma za dużo co myśleć. No,
no jest, no, że te męskie ubrania są takie bardzo praktyczne i minimalistyczne, nie? W pewnym sensie. Tak. No dobra, ale teraz wiesz co, takie pytanko, bo mówisz o tym, że no, że to ci się podoba ten cross-dressing, bo estetyka, ale wspomniałeś trochę o kinku i jakiejś kinkowej warstwie.
Tak, oczywiście, bo ona tam jest.
Okej, okay. No to teraz się przyznajesz, no.
Tak.
Żartuję.
Bo właśnie to jest też problem, że nigdy nie mogłem tego tak do końca wyeksplorować, bo zawsze, ja zawsze twierdziłem, że jeżeli lubię to robić, to znaczy, że to mnie musi podniecać, bo przecież jakby albo jestem, na pewno jestem jakimś perwertem, w sensie no nie widziałem innej opcji, no to sobie myślałem, no dobra, no to chyba mnie to podnieca, no i tyle, nie? No i gdzieś próbowałem to uskuteczniać. Cały czas mi się wydawało, że tak jest. Ale potem właśnie miałem taki potężny vibe check. Pamiętam, że udało mi się w końcu jakby znaleźć. Gdzieś tam na BDSM.pl że tak powiem jakąś tam Dominę, która też to lubi. Że tak powiem, pamiętam, że się też sobie uszyłem taką jeszcze w ogóle zajebistą właśnie kieckę. Się tam w nią wbiłem. No i dobra, lecimy z tym koksem. I wtedy byłem jak, no nie, nie, chyba jednak nie, jakby samo w sobie to nie jara mnie jakby w takim sensie erotycznym. Ale, no właśnie, ale jakby inna rzecz mnie w tym wszystkim jarała, to, że ja mogę zmienić moją pozycję, jakby trochę upodobnić się do tej płci żeńskiej, także jakby w kontekście seksualnym. I że jakby, no nie wiem, że na przykład ja mogę być tą osobą, która ubierze coś ładnego na spotkanie, nie? To ja mogę być tą osobą, która gdzieś tam... Ciężko to też jakby opisać słowami. Generalnie to jest też bardzo taki temat nie aż tak wyeksplorowany przeze mnie, ale no jest dużo. I też mam wgląd w całe community, które się gdzieś tam na tym wytworzyło. No i tam już, tak jak mówię, jest dużo różnych powodów, które mogę opisać. Bo wiem, że mój opis może być mało satysfakcjonujący, no bo mam niewykminione, no to jakby o czym tu słuchać. Ale znam dużo historii innych osób, które gdzieś tam już jakby są pewne, że to jest to, co je gdzieś tam jara.
To za chwilę, teraz jeszcze za sekundkę tylko, no ale jednak określisz to kinkiem. Więc tak, jest tam jakaś taka warstwa, której może ty nie wiesz, jaka jest, ale rozumiem, że jest tam trochę coś więcej niż po prostu estetyka.
Bo jest, no kurczę. I może dlatego, że ja dalej się może sam tego wstydzę trochę. Może jakieś inne rzeczy gdzieś o tym decydują, ale no jest to gdzieś dla mnie faktycznie takie... Nie mogę tego nazwać kinkiem, bo to nie jest jakby bezpośrednio podniecenie erotyczne, ale jest to jakiś taki rodzaj ekstazy, który gdzieś tam na mnie wchodzi, który jest taki porównywalny, można nawet do tego uniesienia erotycznego.
Czyli taka bardziej ekscytacja, która nie musi być jakby zabarwienia. Co rozumiem, bo na przykład jak czasem... Ja też czasem, nie wiem, się jaram, że nagrywam nowy odcinek, nie? Wiesz, o co chodzi, że ale mam właśnie... takie fajne grałam i mam taki fajny vibe i zalew fajnych hormonów. Nie wiem, tak się tylko kminie, bo też próbuję zrozumieć razem z tobą.
Rozumiem, ale właśnie, kurczę, to jest nieporównywalne niestety do jakby innych gdzieś doświadczeń. Też dlatego, że może ja mam jakąś wywróconą seksualność, może ja po prostu tak odczuwam ją, ale... Nie wiem.
No nie powiedziałam wywróconą, tylko po prostu jakąś nieokreśloną do końca, bo niezbadaną, bo tak wywrócona to tak trochę jest, wiesz, od razu
jest takie negatywnie nacechowane.
Negatywny, że ona jest jakaś nieprawidłowa na przykład, czy coś, nie?
Tak, ale też...
A ile masz lat, tak, przepraszam, że tak zapytam, ale tak tylko wiesz, żeby dać...
Spoko, 22.
Aha, no to czy jeszcze wiesz, jeszcze dużo przed tobą do kminienia, nie?
No tak, oczywiście. I nie wiem, fajnie, że udało mi się jakoś dosyć szybko to wykminić, bo wiem, że są osoby, które dużo dłużej z tym czekają i wtedy się robi dziwnie w mózgu, kiedy się tak długo gdzieś wypiera jakąś rzecz. No więc tak.
Super, to opowiedz o tych ludziach, których znasz, jakie oni mogą mieć powody.
Oczywiście. I jakby ja tutaj gdzieś, że tak powiem, rozgraniczam kilka, że tak powiem, podtypów tego. Są ludzie, którzy bardzo lubią sensualne jakby doświadczenia związane z chrześcijańskimi ubraniami, bo one są też szyte inaczej, inne są materiały i są takie, i to jest taki bardzo fizyczny King. Mhm. On jakby polega nawet nie na tym, jak się wygląda, tylko na tym, że ma się to na skórze. I że ma się gdzieś jakby z tym styczność. Mhm. Może jest to związane gdzieś tam z jakimiś... jakieś może skojarzenia, że nie wiem, jakby zazwyczaj są to osoby heteroseksualne też, to jest bardzo ciekawe. Ale oczywiście wiecie, jakby to nie są jakieś żadne dane, więc jakby po prostu to są moja heurystyka dostępności tak zwana.
Rozumiem.
Więc jakby na tym gdzieś bazuję. No i to jest takie bardzo właśnie sensualne, bardzo fizyczny King. Są osoby, które na przykład lubią właśnie to, co ja wspomniałem, czyli właśnie odtwarzać tą estetykę. One zazwyczaj, to są już zazwyczaj, że tak powiem, jest takie słowo, to się femboy nazywa. I jest właśnie, to jest trochę nacechowane erotycznie, ale też nie do końca. Jest w internecie dużo właśnie, to jest popularne teraz aktualnie, gdzieś tam na TikToku się zrobił taki trend, że po prostu, no, że są jakby ci dziewczęcy chłopcy. No i to jest to, co ich jara, to, że oni mogą być tacy niemęscy. Ale nie to, że chcą być kobietami, tylko że po prostu, no...
Jakoś eksplorować tą męskość po prostu w innym kierunku.
Tak, na przykład, no, ale też po prostu, bo wiecie, na przykład jest dużo oczekiwań społecznych związanych z mężczyznami i czasem po prostu człowiek chce od tego uciec i być, ja już nie chcę, ja chcę po prostu przez chwilę, nie wiem, być po tej drugiej stronie barykady. Ja chcę sobie odpocząć i tam sobie przez chwilę chociażby psychicznie pobyć. Więc tak.
A kolejna grupa?
Kolejna grupa. I tu już tutaj wchodzimy w takie osoby starsze, bo jeszcze zanim, wiecie, ja już tu o tym mówię, jakby to już było takie, taki King, gdzieś tam wspominam o internetowych trendach, wspomniałem o tych drag queens, ale niestety osoby starsze miały dużo większy problem z tym i też wychowały się w świecie, który miał dużo więcej seksizmu. Więc jest taki fetysz, on się nazywa konkretnie Sissy. Mówi ci to coś?
Tak.
No, on
opiera się... Ale wytłumacz, bo jakby wiesz, okay. Że mi mówi to...
Znaczy ja nie chcę tutaj, bo wiecie, jakby to jest to, co jak na to patrzę tutaj, drodzy słuchacze. Ja nie chcę tutaj jakoś decydować, czy to jest dobre, czy niedobre, albo że jest złe, czy coś. Aczkolwiek on cały ten fetysz trochę bazuje na uprzedmiotowaniu kobiet i właśnie to upodobnianie się do kobiet jest elementem tej degradacji, która gdzieś tam następuje. No i to właśnie ma gdzieś tam podstawy w seksizmie, i to też jest taki problem trochę, że to jest samonapędzający się mechanizm. Te osoby gdzieś tam w tym, siedzące w tym fetyszu, one są w bardzo zamkniętych kręgach i one gdzieś, no okej, jakby no powiedz jakiejś kobiecie, że chciałbym być jakby babą, ponieważ to jest takie upokarzające. No to nie brzmi za dobrze i nie. Raczej baby tego nie lubią. No i problem jest taki, że no nikt nie chce tego z nimi realizować, tego dziwnego fetyszu. Dziwnego, no okej, no to też nie jest dobre słowo w tym kontekście, ale no ten fetysz jest taki, że tak powiem, niepoprawny politycznie.
Rozumiem totalnie.
Tak, no i właśnie, i jako, że jakby to jest coraz bardziej odcięte od jakby reszty społeczeństwa, więc coraz bardziej staje się dziwny ten fetysz, coraz taki bardziej z desperaci, tam też dużo desperatów jest. No i to jest strasznie smutne, bo jakby wiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że ci ludzie zazwyczaj po prostu sami się biczują, że chcą robić takie rzeczy, więc jakby to upokorzenie to jakby jest... Nie mogą tego inaczej zrobić już, bo już tak bardzo im to weszło, że oni muszą po prostu być jakimś gorszym po prostu rodzajem człowieka, jeżeli chcą to robić i dlatego tylko w taki sposób mogą gdzieś to realizować.
Rozumiem.
Mam nadzieję, że tego nie spłuciłem.
Nie, ja tylko po prostu dam do tego taką ramę, że oczywiście opiera się to na jakichś stereotypach, które są w społeczeństwie, ale jakby jeżeli pewne rzeczy się robi za konsentem obu stron, to...
Tak, oczywiście.
Okej, jest może jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości, która nas troszkę uwiera, ale jakby jak ktoś lubi, to i nikomu to nie, jakby nie krzywdzi nikogo, to jest okej. Okay. Tak jak jest mówię, jeszcze jakaś grupa, czy to była już trzecia ostatnia?
Czy jest jakaś grupa? Okej, no i są właśnie jeszcze jakieś takie... Są jeszcze jakieś takie pomniejsze typu, że ktoś po prostu lubi jedną rzecz. Że na przykład jest bielizna bardzo popularna.
Albo pończochy, nie?
Bo... Albo pończochy, tak. Bardzo popularne pończochy. Zastanawiam się, z jakiego powodu. Może dlatego też, że Może dlatego, że są seksualizowane, może dlatego, że jest to jakieś tak... To, one są też bardzo sensualne, gdzieś ciekawe doświadczenia, jak się ma takie rajdki na przykład, nie? Więc no, jest to ciekawe.
A powiedz mi, to pytanie mi podsunęła jeszcze jedna osoba, która tam mi później pisała, tylko my już byliśmy do gadanej rozmowy, chciała się umówić, pozdrawiam jak słucha, chciała się też umówić na nagranie. Ja pytałam, co powinno zabrzmieć i więc takie pytanie, czy ty się czujesz częścią LGBT+?
A to jest ciekawe pytanie. Ja jestem często wrzucany do tego boksu i wydaje mi się, że chyba nie powinienem się czuć, bo no nie wiem, jakby mimo wszystko to nie jest, jakby ja mogę w każdej chwili mimo wszystko zrezygnować. To jest taki trochę lifestyle, nie? Mhm. A osoby te LGBT, one no nie mogą tego zrobić. O to chodzi też trochę. Osoby transseksualne no nie mogą, nie wiem, przestać być transseksualne, albo osoby homoseksualne też nie mogą, nie wiem, udawać, że są w związku heteroseksualnym. No też jakby im ten. Ale jestem jakby całym sercem za osobami LGBT i tak, jakby trochę się identyfikuję z tym ruchem. No też dlatego, że nie wiem, no jakby, wiecie, no ja też dużo gówna doznałem przez to, że
chciałam to jakąś zapytać stygmę. Właśnie, tak, czy miałaś jakieś, bo w sumie tak naprawdę to ty, to jakby tą opowieść tak na nią spojrzeć, to jest strasznie pozytywne, jeśli chodzi o społeczeństwo, no bo ta dziewczynka i tak twoja koleżanka, która cię zaakceptowała, ale no właśnie, czy masz jakieś w ogóle negatywne doświadczenia, albo czy to są zupełnie jednostkowe sytuacje, czy jakieś dyskryminacje z tego powodu?
No w pracy. Tutaj siedzę w niej właśnie. Znaczy nie, że dyskryminacje, ale są jakieś cały czas dogryzania. Bo wiecie, jak się... O to chodzi też, że jakby ja już na starcie gdzieś zaadresowałem ten problem i po prostu tak sobie dobrałem środowisko, żeby nie doznawać takiej sytuacji, żeby po prostu zadawać się z progresywnymi osobami i nie mieć tego problemu. No ale w pracy niestety no, nie mogę sobie wybrać środowiska. No i tutaj czasem jestem jakby tak trochę obśmiewany może, jest tak trochę, cały czas jakieś takie żarty, takie, że może trochę nawet passive-aggressive, ale też... nie wiem, ja trochę jakby jestem takim aktywistą wręcz. Ja otwarcie im mówię, że to robię, właśnie po to, żeby ich przekonać, że no okej, ze mnie się pośmieją, no ale już następna czy tam trzecia osoba, którą taką spotkają, no to już nie wiem, pewnie im się nie będzie chciało, no bo ileż można w kółko się śmiać z jednego tematu.
Też wiesz, to mega strasznie zależy od kontekstu różne rzeczy, bo możesz mieć jakąś osobą taki bliski kontakt i często jest tak, że jak masz przyjaciela, że przyjaciółkę, to się z siebie śmiejecie i w ogóle sobie dowalacie, ale tak. To jest takie serdeczne, bo po prostu wiecie, że coś jest głębiej, ale potem jak kogoś mniej znasz i ktoś w taki sposób robi, to jest takie, tak różne seksistowskie żarty, wiesz, w stosunku do kobiet, że tak w sumie niby się tak zaśmiejesz, ale w sumie nie jest do śmiechu i śmiejesz się, bo w sumie nie wiesz, co masz powiedzieć, a w sumie masz odpowiedzieć, że to nie jest śmieszne i żeby tego nie robił, a potem od razu będzie, że nie masz poczucia humoru.
No właśnie. I to też, do tego też, no tak, totalnie. I właśnie to też jest problem, że bo to nie chodzi o dlatego, że oni śmieją z tego, że ja to robię. To jest niestety element męskich przyjaźni, no ludzie się kopią, że tak powiem, po mordach, śmieją się z wszystkich wad.
Żeńskich też.
Żeńskich też oczywiście, chociaż wydaje mi się, że, ale nie wiem w sumie, no nie wiem, nie jestem babą, więc nie wiem jak jest w żeńskich takich środowiskach totalnie. Może tak samo, ale jest takie dogryzanie sobie cały czas. Ale też nie wiem, to nie jest nic poważnego. Wiem, że to mimo wszystko jest tam element jakiegoś takiej znajomości. No tak sobie te chłopy w mojej pracy okazują uczucia. No, nie zmienię tego, a że sobie cokolwiek w ogóle robią, jakby jakieś kontakty utrzymują, to już super, bo wiem też, że znam takich ludzi, mężczyzn, którzy by są jak, co? Przyjaźnienie się z chłopami? To jest gejowskie.
O Jezu, tak?
No serio, to już jest ksiapsu.
A to bym nie wpadła akurat, ale okej. Okay.
No bo przecież to już prawie jak seks, a seks z mężczyzną jest gejowski. No więc... No to... Są tu różne absurdy oczywiście. No i to jest właśnie to, że kurwa próbuję jakiegoś takiego odtwarzania ciągłej tej męskości i tej struktury męskości, która gdzieś tam jest od nas oczekiwana, ale nikt tak właściwie nie wie, o co chodzi. Ludzie robią różne dziwne rzeczy, tak jak na przykład nie mają męskich przyjaciół, bo to gejowe.
Ale wiesz, to w ogóle jest takie mega toksik, bo jakby to jest używane w tym znaczeniu, że to gejowskie, czyli że złe.
Tak, tak, totalnie.
W sensie, że to, no, to co jest gejowskie, tego. To jakby w tej kontekście jest po prostu gorsze. Co jest w ogóle kosmiczne tak naprawdę, nie?
Tak, oczywiście, że tak. To jest kosmos mega i to jest ciężko po prostu się przedstawić, jak jesteś w takim mega progresywnym środowisku i nagle wchodzisz w inną rzeczywistość.
A powiedz mi, bo jeszcze chyba przed nagraniem o tym gadaliśmy, że też częściowo się chciałeś o tym pogadać, bo może jakaś osoba, która o tym myśli i to usłyszy, to w jakiś sposób będzie łatwiej. I w sumie tak teraz myślę, że moja częściowa motywacja też jest taka, bo mam tą historię tego kolegi, który się postanowił zwierzyć i wiem, że mu to bardzo pomogło. W ogóle jakieś chwile miałam u niego ubrania. On miał u mnie ubrania swoje, przepraszam.
Cute.
Bo nie miał gdzie ich w domu schować i nie chciał, żeby jego dziewczyna z czapy znalazła jego sukienkę i obcasy, bo jeszcze by musiał się tłumaczyć, czy ma kochankę i tak dalej. Więc u mnie po prostu sobie zostawił te rzeczy. A niedawno je odebrał i mówił, że zaczął też terapię, bo ja słucham jakiegoś podcastu i tam był jakiś terapeuta, który akurat pracował z osobami transseksualnymi, ale jakby widać było, że po prostu jest open-minded, jeśli chodzi o te różne rzeczy, bo też nie każdy terapeuta wiesz, szczai takie rzeczy.
Tak, tak.
I mu posłałam ten podcast, się umówił do tego terapeuty, teraz nie wiem jak to się potoczyło, bo to już było jakiś czas temu ta sprawa i chodził tam kilka razy i nawet powiedział potem tej dziewczynie. I nie była jakoś mega zachwycona, ale też jakby nie odrzuciło go totalnie. I ja zwykle takich rzeczy gości nie pytam, bo tak naprawdę stwierdzam, że no wiesz co, jakby nie musisz mieć pozwolenia swojej dziewczyny na jakieś rzeczy. No ale jednak jest to, nie czarujmy się, nie żyjemy w jakiejś po prostu próżni ani w idealnym świecie. Mogłoby to być jakieś problematyczne. Jak ty to miałeś?
Otóż...
Jak to macie?
Tak. No właśnie o to chodzi, że to jest problematyczne bardzo w związkach. Ja znam co najmniej z trzy takie przypadki, w których po czymś takim, no, dziewczyna powiedziała, tak, no to chyba się rozstajemy, bo ja nie będę chodziła z perwertem.
Nie będę się dzielić moimi spódnicami. No, ja przepraszam, to
żeby
jest poważny
tylko,
temat, ale...
Gorsze epitety niestety padały.
O kurczę, masakra.
Więc przykre strasznie to jest przykre, ale też, ale z drugiej strony, no ja znam z doświadczenia, że to jest taki selling point trochę czasem. W sensie, wiesz, jakby jedna dziewczyna ci powie, że robisz takie rzeczy, jest ten mały procent, ale one istnieją i jakby są gotowe połknąć haczyk, jeżeli znajdą taką osobę, że jeżeli jesteś facetem, który robi takie rzeczy i jej o tym powiesz, to dla niej to będzie jakby plus i może zacznie patrzeć na ciebie jak na partnera potencjalnego.
Jezu, no ekstra. Wiesz, kurczę, chciałam powiedzieć, każda potwora znajdzie swojego amatora, ale kurde, potwora tam jest. Po czesku jest, że każdy garnek znajdzie swoją tą pokrywkę.
No, no to właśnie to jest
to.
To
jest bardziej neutralne, nie?
I
to jest super.
To jest totalnie super. Ja myślałem, że, bo ja całe życie sobie wmawiałem, że no nie, Karol, jak już się wyautujesz wszystkim, to partnerki to sobie w życiu nie znajdziesz. Która by chciała takiego? Ale no nie, literalnie. Wyrwałem na to trzy swoje dziewczyny. W sensie...
Serio? A co ich jakby, czemu im się tak podoba?
Czemu
ma to dla nich znaczenie?
Znaczy, nie, że wyrwałem na to trzy swoje dziewczyny. Ale...
No ja wiem, wiadomo. Jak zainteresowałeś.
Tutaj, ja widzę tutaj kilka potencjalnych rzeczy. Słuchaj, kiedy jesteś takim już na przykład facetem spódniczym na konwencie i ona podchodzi do ciebie i pyta się, ej, a ty się nie wstydzisz? Wtedy ty odpowiadasz jej też z pełnym przekonaniem, że nie. Ja tutaj, mnie jakieś tam płciowe dogmaty nie dotyczą, ja jestem ponad to i wtedy ona widzi w tobie potężnego bad boya, który stanął po prostu naprzeciw całemu społeczeństwu i ma wyjebane w to.
Ekstra.
I to, no to jest bardzo ciekawe, bo to jakby jest totalnie nieintuicyjne, że jakby jakiś chłopak w spódniczce miałby być tym bad boyem, ale tak. To się...
Znaczy jest jakaś, wiesz, pewność siebie i jakaś taka, wiesz, to, że wiesz, kim jesteś i jakby nie wstydzisz się tego, to jest strasznie sexy i myślę, że po obu stronach, że wiesz, że jest to pociąganie. Ja mam taką historię akurat zupełnie z czapy, bo akurat wczoraj to było, byłam na randce i coś gadaliśmy z nową osobą zupełnie. Jakoś tak się nam złożyło i koleś powiedział, że się całował z facetem kiedyś. Na jakiejś imprezie czy coś.
O nie.
W
sensie nie, że o nie, ale kontynuuj, bo ja wiem, do czego to zmierza.
No i jakby wiesz, wyobrażam sobie, że milion dziewczyn by po prostu zrobiło w ogóle gej. W ogóle... I teraz nie chcę jakby pokazywać, że jestem taka zajebista, tolerancyjna, ale dla mnie to było mega super, że to powiedział, bo to znaczy, że on w sobie jest na tyle siebie pewny, jakby, nie wiem, nie jest... Jego męskość by się nie poczuła zagrożona tym, że się całował z facetem. I to mi się mega spodobało. To był mega nagle taki, wiesz, plus, że się tym podzielił i nie miał problemu, żeby się tym wstydzić, nie? A co ty myślałeś, że jak to się skończy?
Nie, bo ja też znam dużo mimo wszystko takich dziewczyn, które lubią na to patrzeć. I ja znam
ale
takich...
To inna kwestia, nie? Ale...
Ja znam takie historie, że dziewczyna gdzieś tam podpuszcza swojego chłopaka, że ej, no stary, znaczy stary, no kotek, patrz tam, siedzi Adam. Może weź mu daj buziaka. Wiesz, jakie to jest hot dla mnie? Zrób to dla
mnie. Znaczy wiesz co, nie wiem, może dla mnie też by było czy coś, ale jakby no, o tym się głębiej nie zastanawiałam. Mm. Tym bardziej, że o Boże, to już w ogóle teraz schodzi ten podcast na inne tory, że na przykład wiesz, jak jest kwestia trójkąta, to z facetem, jak gadasz o tym, to jak o dobra, z tobą jest dziewczyną jasne, nie? Czyli obie dwie laski jasne, nie? Ale z innym kolesiem to albo w ogóle nie, albo tak, ale on nie będzie mnie dotykał, nie będzie na mnie patrzył, mówię, co to kurwa
tak,
za trójkąt.
Pamiętaj...
To nie jest trójkąt, tylko jakieś po prostu linie z dwoma doczepionymi częściami, nie?
Nie jest gejowo, dopóki nie stykniecie się siurkami. Zawsze mi tak...
No, ale to jakby to już jest zupełnie totalna dygresja, ale bardziej mi chodziło o to, że i to jakby mi nawiązuje do tego tematu, o którym rozmawiamy, że to, że on jakby wiedział, że to nie zagraża jemu, jakby, że nie uważa, że takie coś zagraża jemu jako mężczyźnie i takie rzeczy, że jakby nie miał tych stereotypów, żeby się bał, że ja pomyślę, że on jest jakiś, kurde, zboczony, albo jest skrytym gejem, albo coś w tym stylu. Więc to było super, akurat, tak mi się pomyślało. Więc jakby totalnie czuję jakby tą punkt widzenia tych twoich dziewczyn, które na to jakoś tam wyrwałeś. Tylko, że nie na to, tylko na bardziej na pewność siebie i na to, że wiesz,
tak,
kim jesteś.
Tak, tak, oczywiście. Ale też jakby ma to inne gdzieś tam inne płaszczyzny. Pamiętam, że to była taka sytuacja, że po prostu okej, wiem, że tak mi ona to wytłumaczyła, że mężczyźni zazwyczaj nie okazują przyjemności w łóżku i nie, jakby bardzo się tego boją i jest tak, nie wiadomo o co chodzi. A jak to bardzo, i to jest akurat odnośnie wszystkich fetyszy. Jeżeli masz jakiś bardzo konkretny fetysz, której możesz powiedzieć, że tak, ja lubię to robić i to zrobicie, to ona może się czuć całkiem pewna w łóżku, że będziesz zadowolony.
Okay.
Jak dziwne, pokręcone by to nie było, to działa.
Czyli ty ubierasz się do łóżka też?
Tak. Ech, znaczy tak, robię to. Dobrze, nie ma co się wstydzić. Jesteśmy w podcaście, więc mogę mówić takie rzeczy. O to chodzi w tym podcaście. Tak, robię to.
No, a znaczy super, że to mówisz, wiesz. Te, jakby podcast, to nie wiem, czy gdzieś wspominałam, ale mi się wydaje, że w ogóle podcast jest super formą do tego typu tematów, bo jest bardziej intymny niż tekst pisany, ale jednocześnie taki bardziej anonimowy niż nagrywanie kogoś. Jednak
tak.
Na kamerę to nie każdy chce powiedzieć.
No, wydaje
rzeczy.
Mi się, że totalnie inaczej przeszłaby ta rozmowa, gdyby to był nagrywany
no,
podcast.
No, więc podcast, myślę, że na tego typu tabuizowane tematy jest po prostu super platformą. Więc ekstra. Aha, czyli ten. I jej to też jakby, ją to też jara albo nie przeszkadza jej.
Tak, i jeszcze ostatni typ, taki chyba najbardziej gdzieś, nie wiem, straightforward, że po prostu... Nie wiem, albo lubi na to patrzeć, zazwyczaj są to jakieś fanki właśnie Drag Race, albo nie wiem, no jakby sama się lubi ładnie ubrać, więc jak możecie sobie pogadać na wspólny temat, jakim są, nie wiem, jakieś ładne ciuchy, co do czego dobrać, to też jest fajne. No nie wiem, no jakby...
Jeszcze szyjesz do tego, jeszcze można, no kurde, tak. Wiesz, sukienkę na miarę.
Tak, i też chodzi o to, że nie wiem, jeżeli ja robię takie rzeczy... i jakby jestem nie nonkonformistyczny płciowo, to prawdopodobnie z dużą dozą pewności może założyć, że raczej w jej stronę też nie będę miał jakichś wymagań płciowych, że o, jesteś babą, powinnaś mieć długie włosy. I to też jakby, nie wiem, jest takie poczucie bezpieczeństwa, jak jesteś taką właśnie queerową osobą, że nie wiem, nie będzie od ciebie wymagała jakichś pojebanych rzeczy, których normalni ludzie oczywiście w nawiasie, znaczy w tym cudzysłowiu, by wymagali, no.
To faktycznie good point, myślę, że ten. Ja się kiedyś zastanawiałam, jak rozmawiałam z tym znajomym właśnie o tym, co ja bym zrobiła, gdyby mój facet mi nagle coś takiego powiedział i jakbym w ogóle to akceptowała, i to myślę, że jest ciekawy proces myślowy.
Tak, to jest...
Byłabym chyba mega zaskoczona i musiałabym się przyzwyczaić mega. Nie wiem, chyba Nie wiem, się by mi to przeszkadzało, ale nie powiem też, żebym jakoś w ogóle od razu, wiesz...
No ale gdyby wyglądał ładnie...
Może, no w sumie, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno... Na przykład nie wiem, a jak z chodzeniem w ogóle publicznie w ogóle jaracie? To jest jakiś taki konkretny następny krok na przykład, który byś chciał spróbować?
Nie, w sensie jakby, bo tak jak mówię, jakby mnie to samo w sobie nie jara. Tutaj jakby są po prostu masa innych rzeczy, która się trochę z tym wiąże, ale nie, samo założenie spódniczki jakby nie sprawia, że gdzieś tam jestem podniecony.
Ja pamiętam u pani, u której gorset po polsku szyłam kiedyś i ona ma na stronie też taką usługę właśnie crossdressingową, że ktoś do niej może przyjechać. I to jest w ogóle pani, słuchaj, ona ma chyba 65 lat, ale jest taką cudowną osobą, ja do niej przyjechałam dogadywać ten gorset, bo to jest nie w Pradze, ale w Kutnej Chorze to było jest tak godzinę od Pragi, takie małe, mniejsze miasto historyczne. I mega cudowna osoba po prostu, ale naprawdę w wieku mojej mamy i po prostu mówiła, że ma osoby, które do niej przyjeżdżają i ona im pomaga, im pożycza jakiś gorset, pomaga im się ubrać, jakieś ubrania, maluje, gadają, herbatkę se piją i w ogóle, a potem nawet idzie z nimi na spacer po Kutnej.
Ale czad, nie no, to jest super i ja wiem, że na mojej drodze właśnie były te baby, które były jak, no dobra Karol, no to jeżeli już mi to powiedziałeś i no to ty nie wiem, chcesz pomóc ci? Ja wtedy byłem jak, that's the point. No i wiesz, gdzieś tam tak jakby to był zawsze gdzieś tam ważny breakpoint w mojej przyjaźni i właśnie z żeńskimi super osobami zazwyczaj, że gdzieś tam opowiadałem im o tym, no i one gdzieś tam jakby trochę je spychałem do tego, że czy nie chciałby mi pomóc. Gdzieś tak wychodziło i nie zawsze było zabawnie. Zawsze na początku było trochę dziwnie, ale okazało się ostatecznie było śmiesznie i nikt ekstra nikomu tam nie...
U tej pani chciałabym też podkreślić, że jakby, żeby mieć otwarty umysł, bo często nam się tak wydaje, że po prostu osoby w generacji jakichś naszych rodziców, czy tam powiedzmy starszych, zależy kto, jakim jest wieku, bo ty pewnie masz młodszych rodziców niż ja, że nie zawsze to są po prostu babcie, które będą różańce w nas rzucać i przeklinać i często mogą mieć mega super otwartą głowę i ja byłam zaskoczona, bo jednak mam taki stereotyp, że osoba w tym wieku w ogóle nie, a ona jeszcze taką usługę oferuje, a to jest jakby małe miasto, więc ona mówi, że z całych Czech do niej przyjeżdżają ludzie, znaczy to nie jest jakieś masowe, nie, żeby tam codziennie 3 osoby, no ale jak już ktoś przyjeżdża, to też ma taki mega bezpieczne, że jest jakby dla tej osoby adrenalina, przyjemność, że może wyjść publicznie, ale ma tak zerową szansę, że spotka kogoś znajomego, że to jest też fajne, no i nie musi tego robić sam, bo idzie właśnie z nią, więc też jakby mniej się boi jakiegoś odrzucania, jakiegoś komentarza.
Superancka inicjatywa w ogóle.
Widzisz, może otworzysz biznes.
Może otworzę biznes, no. Super. A ja zawsze moich znajomych właśnie, męskich, jak już do mnie przychodzą, ostatnio pisaliśmy grupowy projekt na studia, to byłem jak, o, patrzcie, jakie mam zajebiste tutaj ciuchy. Co tam? Sebastian, chcesz spróbować? I zawsze się tak trochę... ale czasem się jakby gdzieś ten... czasem się złamią i są super szczęśliwi zazwyczaj, jak to się uda już, więc śmiesznie.
Ale ekstra. To jeszcze zupełnie na koniec, bo już mamy godzinkę i ja zawsze tak po prostu muszę kiedyś nagrać krótszy odcinek, a potem się zagadam, bo mam takich super gości, że kończę, jeszcze mam 50 tysięcy pytań. Ale na koniec jeszcze powiedz w takim razie, jak ktoś o tym... Masz jakieś rady, jak ktoś o tym myśli, albo mogłoby mu się to podobać? Jakieś takie, wiesz, słowo na niedzielę.
Okej. Więc super, super jest, jak nie kisisz tego w sobie, osobo. Jak wiem, że być może jesteś w jakiejś konserwatywnej wsi, na której jeżeli to wyjdzie, to cię wyniosą taczkami, ale jakby nie poddawaj się. I to też najważniejsze jest, że
im bardziej...
Przyjdź do Krakowa na przykład. I im bardziej będziesz jakby pokazywał, że to jest takie wstydliwe i nie chcę tego robić, tym bardziej ludzie będą jakby tak do ciebie podchodzić. Jeżeli im pokażesz, że jakby jesteś dumny z tego i nie masz z tym problemu, to naprawdę i będzie łatwiej partnerkę znaleźć i będzie ci jakby sam z sobą się będziesz lepiej czuł i ludzie będą na ciebie lepiej patrzeć. Bo tak jest, w sensie im bardziej ja byłem otwarty na to i przedstawiałem to jako całkowicie normalną rzecz, tak ludzie po prostu przejmowali to i gdzieś sami to tak na to patrzyli.
Ekstra, super, dzięki ci wielkie za twój czas, za otwartość, fajny flow i nie wiem, życzę powodzenia z monetyzowaniem crossdressingu, że to ja.
Super! Zapraszam do mnie już za niedługo, biznes otwarty.
crosscarol.pl.
Dokładnie. Wszystkie od anime dziewczynek po wiktoriańskie suknie, wszystko można u mnie przymierzyć.
Nie. Może ekstra. Dzięki wielkie i wam też dziękuję za dosłuchanie do końca. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Cześć!